kontynuujemy. Przerwa nam wypadła tak w połowie, pod koniec pierwszej prezentacji. Dlatego w międzyczasie przełączymy się jeszcze na drugą, na ten drugi temat, ale teraz jest bardzo ważna rzecz, którą chcieliśmy wam powiedzieć. Też w nawiązaniu, właśnie w nawiązaniu do komunikacji, w nawiązaniu do znaków i nawiązaniu do tego, co jest, można powiedzieć, oczywiste, że szczególnie jeśli chodzi o małżeństwo, to te znaki muszą być absolutnie prawdziwe, przejrzyste, czyste. To się wyczuwa. To się wyczuwa, że jest jakikolwiek cień podejrzenia, coś nie tak, ludzie to natychmiast będący właśnie w relacji czują. Jeżeli chodzi o małżeństwo, to również tutaj takim, można powiedzieć tak, najważniejszym, najmocniejszym, a może tak, znakiem, który jest między małżonkami, który się pojawia, istnieje między małżonkami, który jest jakby, tam jest masa znaków. Tam jest przebogaty język, to jest taki wielomodowy światłowód jakim, płynie w tej informacji, tam gigabajty lecą, w tej z powrotem, nie? Natomiast w rdzeniu tym znakiem najważniejszym, najsilniejszym, najmocniejszym jest znak zbliżenia. Jest znak zbliżenia małżeńskiego. I teraz tutaj znowu wracamy do początków, do stworzenia. Tak Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. W pierwszym opisie chronologicznie, on jest pierwszy, ale on już chronologicznie był drugi, ale w Biblii jest pierwszy. Stworzył mężczyznę i kobietę i powiedział, co Pan Bóg im powiedział? Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście uczynili sobie ziemię poddaną. Słuchajcie, popatrzcie na pewne kraje, gdzie nie byli płodni. Co robią? Tracą ziemię. To, co widzimy na zachodzie dzisiaj, to jest strata tych ziem. Dlaczego? Bo nie mieli własnych dzieci. Nie mieli dzieci. Odrzucili płodność, stracą ziemię. Prędzej czy później. To już się mówi 20 lat, 30 lat. Więc zobaczcie, jak to działa. W tym znaku Pan Bóg miał taki pomysł, że w tym znaku zbliżenia połączył dwie funkcje. Dwa znaki tam jest. To jest znak miłości i znak życia. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Bierzemy sobie człowieka, nieważna mężczyzna, kobieta, nieważna wiara, religia, wyznanie, nic, człowiek. I zadajemy mu takie pytanie. Proszę pana, proszę pani, jak pani pan uważa, czy zbliżenie powinno być znakiem miłości? Co odpowie? Tak. Słuchajcie, na to pytanie odpowiada tak każdy człowiek na ziemi. Każdy. Mówię, nieważne, wiarę, nie ma tego. Zostawiamy na chwilę naszą matkę, święty Kościół katolicki na boku, prawda? Na chwilę. Tak. Dlaczego? No bo takie powiedzmy, każdy wie. Zadajmy drugie pytanie. Proszę pana, pani, czy w wyniku zbliżenia może się począć życie ludzkie? No tak. Oczywiście. Więc jest tak i tak. Tak to powinno być. I słuchajcie, to stanowisko podzielają wszyscy ludzie. Wszyscy. Ale Pan Bóg oprócz tego, że został właśnie tak stworzony, że umieścił w nas te korzenie życia, źródła życia w mężczyźnie i kobiecie, Pan Bóg dał jeszcze człowiekowi jedną cechę, która jest chyba, którą to cechą człowiek najbardziej przypomina Boga. Bo jesteśmy obrazem, prawda? Jak mówi Pismo. Jesteśmy obrazem. Najbardziej przypomina Boga. I niektórzy mówią, że to jest jednocześnie największa przegrana Boga, a niektórzy mówią największa wygrana Boga. Tą cechą jest wolna wola człowieka. Wolna wola. Człowiek ma wolną wolę. Można powiedzieć, dla ludzi, którzy wiedzą, czym jest miłość, jest to oczywiste, bo nie można pokochać na siłę. Dlatego człowiek musi mieć wolną wolę. Musi mieć wolną wolę. Ma wolną wolę i w związku z czym, dlaczego to tak przypomina Pana Boga? Dlatego, że wolną wolą, z aktem woli może coś uczynić, może coś stworzyć, prawda? Czyli tak jak Pan Bóg ex nihilo, z niczego. Takim aktem wolnej woli był na przykład akt ojca, świętego ojca Maksymiliana, który dał życie człowiekowi, panowi Gajowniczkowi, który wiedział, że ma żonę, dzieci i się za niego ofiarował do komory głodowej po Święcimiu. Aktem wolnej woli. Świętość. I człowiek, w związku z czym, mając wolną wolę, może przyjmować różne postawy. Więc są takie możliwości. Są dwa znaki. Znak miłości i znak życia. Aha, to cudo. Czekaj. Czy to działa, to cudo? Działa. Super. Przynajmniej strzałka działa. Więc jest tak. Słuchajcie, są cztery możliwości. Jak są dwa znaki połączone ze sobą, to są cztery możliwości. Może być nie, nie, taka postawa, nie, tak, tak, nie i tak, i tak. To jest prosta logika. To jest tak zwana logika bulowska, zero-jedynkowa. Nawiasem mówiąc, w oparciu o tą logikę działa ten komputer, wszystkie komórki i tak dalej, cała elektronika działa na zasadzie logiki gulowskiej. Wszystko można opisać właśnie tak zero-jedynkowo. Oczywiście równania są trochę bardziej skomplikowane niż tutaj, nie? Ale wszystko jest działa zero-jedynkowo. Prosta, męska logika. Banał. Algebra Boola. I teraz, proszę Państwa, wszystkie te sytuacje w życiu się zdarzają. I teraz zadanie dla Was. Co to jest za sytuacja? Jest mężczyzna, kobieta, jest zbliżenie, ale to nie jest znak życia i na pewno nie jest to znak miłości. Nie jest to znak życia, nie jest to znak miłości. Jaka to jest sytuacja życiowa? Zdarza się. A? Jak? Jak? Szukaj, nie. Gwałcicielowi często nie myślę w ogóle, jemu nie zależy, może być życie, a niekiedy nawet chce, żeby było życie. Gwałt wojenny. One chcą. Gwałt wojenny to jest, mają począć nasze dzieci najeźdźców. Prostytucja. To jest to. To jest prostytucja. To są te panie utwardzające pobocze na przykład, prawda? Takie różne sytuacje. To jest prostytucja. Tam nie ma miłości i nie może być życia. Jak się pojawi, zabiją. Z założenia. Taka jest postawa. To jest prostytucja. Druga sytuacja. Nie ma miłości, ale życie może być. To jest właśnie na przykład gwałt. Gwałt wojenny, ewentualnie jakieś oszustwo. Na przykład, nie wiem, to in vitro to zahacza tutaj na przykład pani, no jakaś taka, prawda, mężczyzn nie, ale dziecko tak. Nie? Więc się oszuka go tam, naciągnie, dawcy szuka po prostu, dawcy nasienia szuka, nie? Ta sytuacja, znak miłości tak, życia nie, to jest właśnie, tu mamy antykoncepcję, prawda? W związku z czym, proszę Państwa, tylko ta ostatnia postawa, to jest zgodność ze stworzeniem, z planem Bożym, to jest czystość i ekologia i. Logika boolowska jest taka, że to jest i, to razy to, to jest funkcja logiczna i. I w związku z czym tylko w ostatnim przypadku ten znak jest prawdziwy. Bo wystarczy, że jedno z nich jest fałszem i już cały znak jest fałszywy. W związku z czym wszystkie te sytuacje są fałszywe. Wszystkie te fałszywe to jest fałszywy znak. W związku z czym skutki, jakie tego są oczywiście też adekwatne do tego. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Tylko tu jest prawda. Dodatkowo, a więc to jest takie proste, logiczne wyjaśnienie. Ja powiedziałbym jeszcze tak, że w tak zwanych, w cudzysłowie, normalnych, dobrych małżeństwach, gdzie pierwsze sytuacje raczej nie występują, prawda? Ale druga, ale trzecia, oj, już tak, jest tak. Proszę Państwa, w naszej karierze, w spotkań z małżeństwami, długich, nocnych rozmów, jeden telefon trwa nie krócej niż 2 godziny wtedy. Jedna rozmowa to jest 2 godziny. Przyjeżdżają do nas do Gdańska z całej Polski. Jak już złapią takiego, co ich tam słucha i rozmawia, to już mamy, na dziś to też mamy kilka takich par, z którymi ciągle tam coś próbujemy zrobić. Proszę Państwa, mamy taką jedną osobę, mężczyzna. W jego małżeństwie było wszystko. Było wszystko. Zaczęło się antykoncepcji. Potem był gwałt na żonie. Na końcu była prostytucja. Coś za coś. Była autentyczna prostytucja. Oni się oczywiście rozeszli. Ona nie wytrzymała tego. To jest ten zbiornik cierpliwości kobiety, nie? To też jest tak, że niewysłuchiwana, nierozładowywana, 20 lat się buduje i po 20 latach ciśnienie, strzałka powyżej czerwonego, ona rzuca wszystko, odchodzi, on nic nie rozumie. Przyszedł do nas pewien pan i mówi, proszę pana, 4 dzieci, na starsze 20 parę lat, co jest ta, żona mnie opuściła, co powiedziała, co ta szklanka tu robi, spakowała się i wyszła. Każda kobieta zapytana w takiej sytuacji, dlaczego tak zrobiła, odpowiada jednym zdaniem tym samym. Bo się nazbierał. Bo się nazbierał. I ta szklanka rzeczywiście banał, ale to była ta kropelka, która przepełniła. Kobiety często to długo wytrzymują, właśnie nieodsłuchiwane, brak komunikacji, ale koniec końców wybuchają. I kolejna rzecz. Otóż jest taka cecha wszystkich organizmów żywych, że jeżeli cokolwiek jest połączone w naturze, w stworzeniu naszym, połączone, to uszkodzenie jednej cechy po pewnym czasie uszkadza drugą. Prosty przykład. Złamałem nogę. Założą mi usztywnienie. Tak? 6 tygodni mi je zdejmą. I czy taki człowiek chodzi? Nie. Dają mu kulę. Dlaczego? Bo żeby chodzić, to potrzebna jest współpraca mięśni z kośćcem. No i stawy jeszcze. Po prostu w tym momencie nieużywane mięśnie zapominają całej pracy, to przestaje działać. Trzeba się tego uczyć od nowa. I to jest oczywiście w naszym ciele, więc my to rozumiemy. Natomiast to działa w ciele małżeńskim, tym jedno ciało. To działa to, więc to może jest trudniej jakby to zrozumieć, poczuć. Natomiast tak w rzeczywistości jest, że jeżeli małżeństwo jest na tej pozycji tutaj tak nie, to to nie powoduje erozję tego tak. Erozję tego tak. Myśmy to mieli no, setki, tysiące rozmów z kobietami szczególnie, które przychodziły i relacjonowały, że właśnie zawsze to była antykoncepcja, po iluś latach i relacjonuje, że mówi, że nie, no wie pan, mamy problem, bo z dużym niepokojem stwierdzam, że jakby to powiedzieć, no wie pan, te sprawy, wiecie państwo, te sprawy coraz mniej mnie interesują, zaczynam się obawiać męża, że będzie coś chciał. To będzie coś chciał. To nie zamienia to tak w nie. I oni się powoli obsuwają którąś z tych tamtych pozycji, prawda? Gdzieś, tak, jeżeli mężczyzna nalega, mąż nalega. Dlatego tutaj warto pokazywać ten związek i 25 lipca tego roku obchodzimy 50 lat encykliki Pawła VI Humanae Vitae. W tym roku 50 lat. Jest wielu ludzi, autorów, znanych postaci, którzy mówią tak. Paweł VI był prorokiem. Paweł VI w Humanae Vitae dokładnie przewidział, jakie będą skutki wprowadzenia antykoncepcji. Wszystko to przewidział. Co będzie? Jakie będą skutki? Warto tą cienką encyklikę przeczytać, żeby sobie zobaczyć. I on właśnie pisze, że są dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego. Jednoczący i prokreacyjny. I nie mogą być w sposób sztuczny rozerwany bez naruszenia wewnętrznej prawdy samego aktu. Ja pokazałem, myśmy to pokazali to samo używając algebry Boole'a. Dla szczególnie męskich, logicznych umysłów to przemawia. Wielokrotnie jak rozpoznajemy antykoncepcję, no jeżeli są, no, jest kohabitacja, no to wiadomo, że jest, tak? Bo już mieszkają razem, dzieci na razie nie planują i tak dalej, nie? Przedstawiamy ten świat, to widzimy najczęściej następującą reakcję. Dziewczyna od razu jest gotowa. Ona już by tak chciała. On już chce to odłożyć. A on zaczyna bronić swojego stanowiska. No bo co? Upolował zwierzątko, zapakował do krateczki, a teraz ona mu się wymyka. Więc zawsze, jakby jak do mężczyzn z tą logiką się dociera, zawsze jest łatwiej. Zawsze jest łatwiej. Okej, jedziemy dalej. Humanae Vitae. Właśnie, tu jest to, takie zdanie przytoczałem właśnie. Należy również obawiać się tego, że mężczyźni, właśnie przyzwyczaiwszy się do tego, tutaj zamyka się komunikacja. Tu się zamyka komunikacja w tym akcie, w zjednoczeniu, na samych emocjach tylko. Bo są tylko emocje. Nie ma myślenia dalej. To profesor Hilgers, twórca naprotechnologii, właśnie powiedział, że sam prawdziwy akt, przeżywany w sposób naturalny, to nie może się skończyć. To się zawsze zaczyna na emocjach, natomiast później jest każde z małżonków musi po kolei przejść drogę. Czy to jest dobre dla mnie, czy to jest dobre dla niej, czy to jest dobre dla dzieci, które mamy, czy to jest dobre dla tych dzieci, które mogą przyjść na ten świat, czy to jest dobre dla nas. Jeżeli jest okres na granicy płodny, nie wiemy i tak dalej, ale co tam, dobre, okej, nie? Albo nie, poczekajmy. Więc za każdym razem ta droga jest, to jest niesamowita, pozytywna terapia dla komunikacji małżeńskiej. Za każdym razem to pomyślą, nie? Kiedyś jedna pani nam powiedziała na rekolekcji, pokłócona z mężem, powiedziała, że ona do dziś nie może wybaczyć mężowi zdania, które wypowiedział do niej, kiedy się okazało, że powiedziała mu, że jest w ciąży. Jak to było? No wie pan, byliśmy na antykoncepcji, no teraz już nie odłożyliśmy, już nie. Byliśmy na antykoncepcji, no i poczęłam, no bo nic nie jest, na 100% jest tylko śmierć i podatki, nie? Więc to nie działa, akurat na 100%. Więc no, to jest normalne, lekarze wiedzą, że zawsze tam w każdym mieście jest ileś tam przypadków co miesiąc tego typu i to jest zawsze ciąża wysokiego ryzyka. I ona mówi, no jak mu powiedziałem, no to ja mu tego, a co on powiedział? Jak on zareagował? No mówię mu, że jestem w ciąży, a on na to, a jak to się stało? A jak to się stało? Typowe męskie myślenie, przecież on podjął decyzję mądrą, ma być antykoncepcja, nie może być płodności, tak? Adam jest mądry, no to jak to się stało? Mówiąc krótko, on przy tym nie był, mentalnie. Mentalnie przy tym nie był, to jest problem. Tak, i nie ponosi za to odpowiedzialności. Stąd później decyzja, zrób z tym coś. Aborcja. Zrób z tym coś. Twoja sprawa. A to się nie zabezpieczyłaś? Prawda? Zrób z tym coś. To jest to. Są jeszcze gorsze skutki takiej postawy, o której za chwilę. O której za chwilę. Właśnie to. W 2000 roku okazuje się książka, jest wiele książek było o tak zwanym kryzysie mężczyzny. Zauważono już ileś lat temu, że mamy problem z mężczyznami w naszej cywilizacji. Mianowicie, że no nawet Danuta Rync śpiewała taką piosenkę, nie wiem, czy Państwo ją pamiętają, dzieci mężczyźni. Gdzie te herosy, orły, sokoły, bażanty, gdzie oni są? Dzieci faceci, nie? I pan Lionel Tiger, to jest profesor antropologii na Uniwersytecie w Rutgers w Stanach, pisze coś takiego w tej książce. Ta książka narobiła dużo huku, hałasu. Niestety jest tylko po angielsku na rynku polskim. My tę książkę mamy, przeczytaliśmy. Główne tezy jest takie, że powodem kryzysu mężczyzny jest filozofia antykoncepcji, która się pojawia gdzieś tam w latach 60. w naszym kręgu cywilizacyjnym. Dlaczego? Prosty mechanizm. On jest antropolog, więc bardzo szeroko i głęboko patrzy na człowieka. Więc on mówi tak, słuchajcie, przez miliony lat ludzie nie mieli wiedzy, nie mieli takiej wiedzy jak my, ale wiedzieli, że żeby mieć dzieci, to jest tak, połowa jest po stronie jego, połowa po stronie jej. Mniej więcej. Jak mówią Alicy, it takes two. Do tego trzeba dwojga. Połowę po jego stronie, połowa po jej stronie. Przychodzi antykoncepcja, wiedzieli to. On mówi nawet o czymś takim, mówisz o takim zjawisku jak mortgage shutdown. Marriage shutdown, czyli strzelba małżeńska. Strzelba małżeńska, pisze o tym tak. Przeanalizowałem ileś tam ślubów w Stanach Zjednoczonych w latach tam 19 wiek, od kiedy istnieje statystyka w Stanach Zjednoczonych. I mówi, w zależności od Stanów, ale tak 30% ślubów mniej więcej to było już, byli w trójkę, bo data ślubu, data urodzin, prawda? Przeliczał sobie. Co to znaczy? Mężczyzna czuł się odpowiedzialny. I było coś takiego. Może to nie jest idealna wybranka mojego serca, ale ja jestem już ojcem. W związku z czym jesteś w ciąży? Żenię się. Mówi, to zjawisko zniknęło. Nie ma tego zjawiska. Jesteś w ciąży? Twój problem. Nie zabezpieczyłeś się? To jest efekt antykoncepcji. Bo znowu, miliony lat my wiemy. Połowa po stronie mężczyzny, połowa po stronie kobiety. Dalej. Prokreacja to jest podstawowa procedura w społeczeństwie. Podstawowa. Zobaczcie, jak obudowana kulturowo. Zwyczaje weselne, zwyczaje godowe, prawda? To znaczy tak, od początku istnienia człowieka wiedzieliśmy, to jest ważne. Dla Adama też było ważne, jak zobaczył Ewę. Kość z kości mojej, drugie ja. To jest ważne, to jest najważniejsza procedura. I teraz jest tak, pojawia się antykoncepcja i co się dzieje? Kobiety poprzez pigułkę hormonalną zabierają mężczyznom ich część decydowania. Bo on teraz już nic nie może. Jak ona jest na pigułce, ona sama bierze tę pigułkę i się obezpładnia, to on, mężczyzna, no choćby nie wiem, co robił, no ma szansę na poziomie zawodności antykoncepcji, tak? No i teraz mówiliśmy sobie, co robimy, jeżeli mężczyzna traci swoją władzę, tak? Ona mu to zabiera, no to oczywiście nie jest za to odpowiedzialny. Twoja sprawa. To jest powód, że jak dziś jesteś w takiej poradni, ja czy ty, gdzie dzwonią kobiety anonimowo, kobiety, mężczyźni, większość kobiety, w trudnych sytuacjach, najczęściej właśnie ciąża i bez, oczywiście przed ślubem, pozamałżeńska jakaś taka sytuacja. Słuchajcie, z naszych skromnych statystyk, już nie wiem, będzie, ile to już tam lat to działa, ponad 2,5 roku, w 97% w takich przypadkach nie ma mężczyzny. Nie ma. Nie ma go. Albo kobieta mówi, nie ma o czym mówić. Albo mówi, nie, on się nie nadaje na męża. Albo sytuacja takie, wie pan co, nie bardzo wiem, kto jest ojcem. Po prostu nie ma. Faceta nie ma. 97% przypadków, nasze skromne statystyki. W związku z czym, jeszcze raz, antykoncepcja spowodowała, że kulturowo mężczyzna przestał się czuć odpowiedzialny, bo on stracił tę władzę. To ona decyduje. I to jakby przeniknęło naszą, niestety, kulturę. Zmieniamy teraz, proszę Państwa, prezentację. Przechodzimy do drugiej. Więc ja muszę tu zaraz, jak tu się... Aha, nie mam myszki, tak? Więc ja to wyłączę. Czy chcesz zapisać? Nie.
Czy ja tam coś zmieniłem? O, kobieta, mężczyzna, żona, mąż. O, jedziemy dalej. Patrzymy na zegarek, to jest twój mikrofon, tak? O, tam się... Dobrze, dobra. Tam się coś przesunęło, ale to nieważne, czytać. Czytamy to. To jest prezentacja, która miała być po przerwie, ale teraz będziemy ją robić. Będziemy mówić dalej o... Ale też w kontekście właśnie różnic i komunikacji przede wszystkim między żoną, mężem, matką i ojcem i chciałoby się dodać babcią i dziadkiem, nie? Bo też wiemy z doświadczenia, że rola babci i dziadka też jest bardzo ważna i ma swoją rolę tutaj również. Przypominamy ten sam obraz i tutaj chcieliśmy właśnie pokazać, specjalnie wybraliśmy ten obraz, żeby pokazać, że małżeństwo to nie dwoje, a troje. W wielu analizach dotyczących małżeństwa często się skupiamy tylko na człowieku, tylko na mężczyźnie i kobiecie, tylko na mężu i żonie. Natomiast w małżeństwie sakramentalnym nie jest dwoje, jest troje. Małżeństwo sakramentalne to jest trójka relacji, trzy relacje. To jest mąż, żona i Pan Bóg, Trójcy Święty. Mąż, żona i Pan Bóg. A więc i zwróćcie uwagę, te wszystkie relacje to są relacje miłości, bo wiara to też miłość. To jest nasza skromna odpowiedź na Bożą miłość, kiedy wyznajemy wiarę. I to są zawsze relacje osobiste, osoba, osoba, bardzo intymne, bardzo głębokie w nas siedzące. I w małżeństwie warto te relacje zawsze pamiętać, że ta trójca, ten trójkąt powinien być w miarę równoboczny. Im bardziej równoboczny, tym lepiej. Jan Paweł II... A, może jeszcze tak. Tu mamy... Nie mam podglądu następnych slajdów. Nie szkodzi. Jeszcze raz przypominamy ten tekst. Jeszcze raz przypominamy o ważności tego opuszcza, łączy się i jedno ciało. Opuszcza, łączy się i jedno ciało. Łączy się, to znaczy rozpoznaje, to jest ten proces poznawania, to jest narzeczeństwo, to jest proces poznawania, akceptacji, takiego właśnie łączenia się. Czy my do siebie pasujemy? Czy nam jest ze sobą dobrze? Czy te cechy są dla nas pasujące? Bardzo często, my jesteśmy z parafii Ojców Cystersów, parafia zakonna i tutaj bardzo lubimy te obrazy właśnie zakonu. Otóż jest często używany obraz, bardzo przydatny, pokazywania małżeństwa jako zakon. To jest święty Bernard, wielki cysters, objawiciel zakonu cystersu, który w małżeństwie do jednej, w liście do jednej z kobiet małżonek napisał coś takiego, że wy jesteś, bo ona do niego święty zakonnik, osoba w owym czasie numer jeden w Europie, i ona do nich pisze w ten sposób, wy też jesteście zakonnikami, bo małżeństwo jest zakonem, gdzie jest mąż, dwoje zakonników, mąż i żona, i jeszcze dodaje, i macie pewien przywilej nade mną, bo ja mam ludzkiego przełożonego, a u was, wzorem, sam Pan Bóg. To jest bardzo dobry obraz, bo pokazuje, jak ważne są te wszystkie trzy relacje. Misz Eckhart z kolei, kaznodzieja dominikański, XIII wiek, właśnie powiedział coś takiego, że Dominikanów Dominik, święty Dominik Franciszka, albo święty Franciszek założył, a waszą wspólnotę, małżeństwo, Pan Bóg założył, wymyślił Adam, Ewa. Nasz święty brat Chleowski też mówi, że małżeństwo to zakon bardzo święty, ma szereg świętych obowiązków i wystarcza, aby człowieka dobrej woli do nieba zaprowadzić. Ja mówię, że a jeszcze dodaję do tego, że nie tylko wielu świętych, prawda, ale też i męczenników tam jest wielu, tak, w małżeństwie bywa, prawda. Dlatego też w tych relacjach małżeńskich mąż-żona bardzo często podajemy przykład, żeby, może tak, inaczej. Małżeństwa jakoś sobie układają to życie, ale najczęściej jest to takie niezdefiniowane do końca, takie no samo się dzieje, nie? Jakieś. Nieuporządkowane do końca. Jak są szczególnie problemy jakieś, to warto mieć wtedy gdzieś z tyłu głowy, w oczach gdzieś jakiś przykład taki w miarę uporządkowany regularnie. I wtedy trzeba sobie przypomnieć, małżeństwo to zakon, a zakony mają reguły. Reguła zakonna z reguły jest dość prosta, w tym sensie, że ona może być długa, ale poszczególne zasady są proste, krótkie. Po co? Żeby zakonnik zapamiętał, żeby wiedział, to jest jaka reguła, jestem cysters, ora et labora i tak dalej. Jestem to, to i tamto, prawda? I to go w tym codziennym życiu trzyma, prostuje, idzie dobrą drogą, nie? Zachęcamy wszystkie małżeństwa, narzeczonych również, żeby sobie stworzyli własną regułę małżeńską. Jak pytamy, jak się będziecie nazywać? Wspólne nazwisko, co? Nie, no wspólne, tlaga się będziemy nazywać, nie? No to zakon tlagów. Piszcie regułę, nie? Reguły małżeńskie. Reguły małżeńskie, przykłady.
jeszcze. Za chwilę podamy. Ale to jest właśnie z listu do Efezjan. Niedawno był czytany, chyba dwie niedziele do tyłu. Właśnie był list do Efezjan. Gdzie to są te słowa do małżonków. Postępujcie w sposób godny powołania, w jakim zostaliście wezwani. Małżonkowie są wezwani do małżeństwa. I ten, to jest stan. Pamiętam, lata temu miałem dyskusję z moim ówczesnym proboszczem właśnie i on piękny wykład zrobił o stanach. Właśnie mówi, ty jesteś stanu, ty jesteś mężem, ty jesteś ojcem. Twój stan małżeństwa, w związku z czym według tego budujesz swoje priorytety. Czytaj reguły. Ja jestem duchownym i ja mam swoje priorytety. Prawda? Dla mnie jest inaczej, dla ciebie jest inaczej. I teraz reguły. Dalej. Możemy wiele takich reguł wyczytać w Piśmie Świętym, chociażby znowu z tego samego listu świętego Pawła. Niech nad waszym słońcem, gniewem nie zachodzi słońce. Czyli wyjaśnijcie problem dziś. Nie musicie spać tej nocy, ale lepiej go wyjaśnijcie. Najgorsze są takie problemy, które przyschły. Panowie myślą, że mają z głowy. Nic z tego, panowie, nic z tego. Ona akumuluje. Ona akumuluje, ona zbiera i wszystko pamięta. Powód jest bardzo prosty. Kobiety mają dużo niższe poziomy, mają więcej emocji, niższe poziomy wyzwalania emocjonalnego niż mężczyźni. A ponieważ trwała pamięć jest związana z poziomem wyzwalania tym emocjonalnym. W związku z czym kobiety pamiętają dużo więcej faktów, które uruchomiły ten poziom wyzwalania. Nie? On zostawił tam skarpetki w sypialni na ziemi, już wyżej poziomu wyzwalania. Dla niego to w ogóle o co chodzi? On nie zasłał łóżka, no po co zasłał łóżko? Wiadomo, że i tak wieczorem, to po co? Nie, bez sensu, nie? O, a tu już poziom wyzwalania, nie? Ona to wszystko pamięta. Moja żona jest mi w stanie powiedzieć wszystkie złe rzeczy, które w ciągu całego życia jej przydarzyły się mi. I pamięta, jak była ubrana nawet wtedy, dokładnie ze szczegółami. My też taką pamięć mamy, tylko że mamy tego dużo mniej. Jak ktoś miał jakiś, nie wiem, nie daj Boże, wypadek drogowy, czy jakąś taką sytuację, zamyka oczy i widzi. Prawda? To było, bo to jest to. I teraz ona ma tego dużo więcej i ona to zbiera, akumuluje w tym zbiorniku. Potężna wytrzymałość tego zbiornika. Ale po 20 latach pęknie, eksploduje. Dlatego co robimy? Odsłuchujemy. Z tego zbiornika ciśnienie kobiety mają taki mały wentylektyk. I w związku z tym, jak po 10 latach zauważysz, że tam ciśnienie wzrosło, no bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko przez ten mały wentylek to będzie przez 10 lat schodziło. W związku z czym tu jest ten problem. Nie dopuszczać, żeby się zbierało. Zbierze się trochę, wieczorem odsłuchać, zeszło, ciśnienie zero. Żona do serca przyłóży. Szczęśliwa, zadowolona. Więc warto, żeby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. Właśnie, mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. To dla mężczyzn to przemawia. My mamy tą ochronę ciała, tu te 20 centymetrów, prawda, zbroje. My to potrafimy. Tak powinniśmy je miłować. I teraz reguły. Coś nie poszło. Jeszcze raz. Dobrze. I teraz reguły, które sami żeśmy sobie wymyślili. Na przykład. Przykład. Na przykład. Proste. Pierwszy taniec z żoną, z mężem żoną. Sam to wymyśliłem, pochwalę się. No, dziś jest i. Też ładne i, ale tylko i. Więc słuchajcie, to było lata temu. Pojechałem na jakąś konferencję, coś tam. Miałem tam jakiś wykład, taki w ogóle byłem keynote speech miałem tak zwany, czyli taki pierwszy, nie? I organizator, to było długie, męczące z reguły, to jest organizator, jak już się wszystko poszło, skończyły, urządził małą taką, słuchajcie, musimy się zrelaksować, hostessy zostają, barek otwarty, poprosiłem orkiestrę, tu niech nam pogra, pobawmy się trochę, zrelaksujmy się. No dobra, to w Belgii się działo w ogóle. No a ja tak widzę, że kurczę, sytuacja się nieciekawie rozwija, bo tam różni panowie z różnymi paniami już jakieś takie, prawda, tango, coś tamtego i tak kombinuję, jakby się tu wycofać. Ale miałem ten keynote speech, nie? Więc no tak, żeby się nie obrazili. Gość coś tak zauważył, przychodzi do mnie i się pyta, a ty nie tańczysz, nie lubisz, nie umiesz, ja mnie nie kochamy, pokolenie rock'n'rolla. Zagrajcie, ja wam pokażę. No to bierz, patrz, czekają, tutaj stoją, patrz, chętne są i pokazuję, jakieś dwie młode dziewczyny. Które oczywiście się tam uśmiechają, nie? Ja mówię, wiesz, ale mam pewną regułę, której przestrzegam. I wtedy ją wymyślę. I słuchajcie, z pewnym niepokojem mu to powiedziałem. Powiedziałem mu tę regułę. Bo myślę sobie tak, kurczę, Polak, katolik, zaraz usłyszę Polak, katolik i moher. Nie? Moher. Wy Polacy, katolicy. I tak z pewnym niepokojem takim, co, jak on zareaguje. I mówię mu, wiesz co, ja mam taką regułę. Jaki? Pierwszy to nie z żoną. Dobre, powiedział. Dobre, taki błysk w jego oku zaczął. Mówię, dobre, wiesz, dobre, to bierz ją. A nie zaprosiliście jej. O, przepraszam, to już następnym razem będziemy pamiętać. Uznał, że przez następne 10-15 minut bawił mnie rozmową jeszcze, prawda? No bo byłem takim gościem zaproszonym. Ja wykorzystałem ten czas, uznałem, że jest okej. Okay. Słuchaj, jestem zmęczony, pozwolisz, że się pożegnam, nie obrazisz się i tak. Oleż oczywiście. No i grzecznie się rozstaliśmy. Słuchajcie, po 3 latach zrozumiałem, dlaczego powiedział dobre. Bo po 3 latach się dowiedziałem, że w tym czasie był w trakcie swojego 3. rozwodu. I zrozumiał, że takie proste czasem zasady są w stanie uratować to pierwsze małżeństwo. Myśmy rozmawiali z wieloma ludźmi w podobnych sytuacjach, rozwodnikach i oni, jak szczera rozmowa jest, na końcu się okazuje, że drugie, trzecie, jak było tam więcej, to już tak. Ale pierwszego zawsze żałują. Bo jak ich się zapytali przed pierwszym, czemu się pobieracie, to co powiedzieli? Bo się kochamy. Pierwszego zawsze żałują. Drugie, trzecie to już. Spotkaliśmy kiedyś pana, który szukał 9. żony. Ale to był wyraźny łowca posagów, czy tam czegoś, nie wiem, mieszkań. To było tak czyste wyrachowanie. Pierwszy taniec z żoną. Znak czułości między małżonkami przy każdym rozstaniu. Też mamy ten zwyczaj, że nawet jak na 5 minut wychodzę tuż obok, to kochanie, za chwilę wrócę. Jak to jest ważne na przykład dla dzieci. Kiedyś, nie wiem, dawno temu wybiegłem, tak jakoś było bez tego, wraca ma córka, dzieci do nas. O co się pokłóciliście? Ale my się nie pokłóciliśmy. No jak to? Nie pocałowałeś mamy przy wyjściu. Dzieci to widzą. Dzieci to widzą. Znak czułości między małżonkami. Bardzo ważna zasada, którą usłyszałem od naszego, czuję się półcystersem, nie? Mojego ojca przeora, ojca Bogumiła, który powiedział, przystawaj z sobie równymi. Ludzie w większości takiej zasady przestrzegają. Czyli ci, co są jeszcze, jak na przykład się grupa przyjaciół i ktoś tam się ożeni, wyjdzie za mąż, to oni już tak się odczepiają raczej z małżeństwami. Wśród małżeństw też jest taka gradacja. Jak ma jedno dziecko, to się trzyma z tymi. Jak ma więcej, to więcej i tak dalej, nie? Przystawaj z sobie równymi. Bardzo ważne, które potrafi nas często wcześniej, to jest taki system, te reguły to system wczesnego ostrzegania. Nie wchodzić w sytuacje, które niekoniecznie muszą być złe, ale mogą być potencjalnie niebezpieczne. Potencjalnie niebezpieczne. Przystawaj z sobie równymi. Chyba trzeba dalej klepnucika. Nie rób sam tego, czego nie zrobiłbyś, będąc żoną, mężem. Nocne rozmowy z mężczyznami w małżeństwie, z mężami i bywa, że czasem wychodzi problem na przykład pornografii. To jest niestety dzisiejszy problem dość poważny. Łatwa dostępność pornografii. Wychodzi problem pornografii. Ja go pytam, a z żoną byś to zrobił? W życiu nie. Nie ma mowy. Prosta reguła chroni. Prosta reguła chroni. Dalej. O, podczytana gdzieś. W emocjach. Kółko. Jak są emocje? Jak zatrzymać emocje? Kółko. Tu, na ręku. I 10 różańca. Osobny pokój. I już nie ma emocji. Już można rozmawiać. Jak zatrzymać? Prawda? Alkohol. To już inni dodali. To już nasze dzieci nam wrzuciły taką regułę. Jeżeli w ogóle, to tylko w obecności męża i żony. Nie piję, bez żony nie pijemy, nawet drobiazg, nic. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, jest jeszcze jedna taka fajna reguła, którą też od ojca przeora usłyszałem, mianowicie ta reguła była kiedyś obecna w ogólnym takim modelu wychowawczym. A on mówi, u sesterców to jest, zresztą w każdym zakonie to jest, ta reguła mówi, reguła się opisuje tak, pamięć na obecność Bożą. Pamięć na obecność Bożą. To znaczy pamiętanie, Bóg jest zawsze i wszędzie z tobą. On mówi tak, słuchaj, ja zresztą wiem, bo w Szczyżycu jak przychodzi do nowicjatu chłopak, mają tam w tej chwili też, tam mają gospodarstwo rolne, stodoła, obora, świnie, krowy i tak dalej, no to on, myśli, że on tam będzie, prawda, tak, to też, ale normalne, ora et labora, Módl się i pracuj, w związku z czym dostaje widły i do roboty. Gnój wywalać i tak dalej. I on w tym wszystkim musi się trzymać tej reguły. W tych zapachach, w tym brudzie i tak dalej, w tej ciężkiej pracy. Pamięć na obecność Bożą. Powtarzam, ta reguła, to zniknęło z wychowania naszego, z takiego kanonu wychowawczego, bo kiedyś, ja pamiętam, kiedyś tak mówili, pamiętaj, Bóg jest wszędzie, pamięć na obecność Bożą. To jest niesamowicie potrzebne w małżeństwie, bo w małżeństwie sakramentalnym Bóg jest obecny 24 godziny na dobę. Często narzeczony mówi, słuchajcie, wy macie tak jakby wystawienie byście mieli. Nie? Tak o tym trzeba myśleć. 24 godziny na dobę. Tu pieluchy, pampersy, dziecko chore, no a tu Pan Bóg jest. I we wszystkich twoich trudnych sytuacjach pamiętaj o tym. Miej pamięć na obecność Bożą. Zupełnie innym obrazem, innymi oczyma popatrzysz na coś, co wydaje ci się trudne, że wydaje ci się niemożliwe, wydaje się irytujące i tak dalej. Jan Paweł II mówił o miłości, właśnie, że człowiek nie może być. To jest z Redemptoris Homini. Może być, dalej będziemy troszeczkę przyspieszać, bo już mamy tylko 45 minut. Ze świętego Jana. Bóg jest miłością. Te prezentacje będziecie mogli później ściągnąć, więc to będzie można sobie później popatrzeć, na to poczytać. A propos właśnie tego porównania, zakon, reguły małżeńskie, to można mówić właśnie, że osnową tych reguł może być na przykład przysięga małżeńska. Prawda? Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość. Oraz to, że cię nie opuszcza aż do śmierci. To jest podstawowa reguła, którą sobie przyrzekamy. Natomiast na tym trzeba obudować całą resztę między mężem a żoną. Jan Paweł II właśnie mówił tutaj, przypomnieliśmy jego słowa, to jest w ogóle z jego pierwszych prac, Miłość i odpowiedzialność, 60. rok. Mamy pierwsze wydanie. Nikomu nie damy. Mamy pierwsze. I Humane Vitae, pierwsze tłumaczenie też mamy. To relikwie. Domowe relikwie. Tak jest. I właśnie mówi o tym rozwoju miłości. Miłość upodobania, kto się zakochał. Miłość pożądania. Życzliwości wreszcie oblubieńcza. Miłość ofiarna. Okej. Okay. I dwa razy trzeba pykać. Małżeńska wierność. Proszę Państwa, no oczywistość. Można powiedzieć, że tutaj ślubuję ci miłość, wierność, miłość było. Ślubuję ci wierność, prawda? Wierność jest oczywiste. Dotyczy nie tylko strony seksualnej. Nie opuszczę cię, z tego też wynika. Towarzyszenie sobie. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską ci ślubuję. Uczciwość, a więc kierowanie się tylko prawdą w własnych relacjach, prostolinijność, dotrzymywanie małżeńskich umów, zaufanie, otwartość, podejmowanie tematów trudnych bez zamiatania pod dywan, prawda? To nie jest czasem łatwe, ale trzeba się w tym ćwiczyć. Uczciwość. Ale jeżeli mówimy, że obrazem dla małżeństwa jest też zakon, to wszyscy zakonnicy ślubują sobie minimum trzy rzeczy. Ślubują minimum trzy rzeczy. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. My proponujemy też, jeżeli mówisz, że małżeństwo jest jak zakon, to popatrzmy, to można powiedzieć tak, to też nas obowiązuje. Więc popatrzmy sobie na małżeństwo przez te rzeczy. Czystość. Wierność, oczywiście. Czystość jest oczywista dla małżonków. Czystość jest oczywista. A więc, ale czystość bardzo szeroko rozumiana. Czystość intencji, myśli, nie chodzi tylko o czystość w sferze seksualnej. Otwartość, wzajemne obdarowanie, właśnie otwarcie ku płodności. To jest bardzo ważne. I tak można widzieć czystość w małżeństwie. Dalej, ubóstwo. Nie dominować, nie wywyższać się nad drugą osobą. Nie zagłuszać, raczej słuchać niż mówić. Nie wywyższać, nie stawiać sobie właśnie, jeśli chodzi o wymagania materialne, podobnie tutaj, zbyt dużych wag. Nie dbam. Dbać o godziwe warunki dla rodziny. To nie jest. I posłuszeństwo. Może najtrudniejsza cnota w dzisiejszych czasach, prawda? Posłuszeństwo. Jak tu być posłuszny? Ale tutaj nie chodzi o wypełnienie jakichś nakazów czy zakazów, że ja ci coś każę, ty musisz wykonać i tak dalej. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, żeby nie było takiego syndromu, który my nazwaliśmy syndromem a ja. To jest typowa odpowiedź. Jak żona kiedyś poszła, zaprosili żonę, ale samą, bo były panie ze wspólnoty jakieś tam, zaprosili żonę taką samą, żeby przyszła, bo facetów nie chcieli, nie? Żeby kobiety z kobietami sobie porozmawiały. Ona tam, ja ją tam zawiozłem, przywiozłem, nie? Kierowca byłem. I ona wróciła i to była już taka bardziej, mówiła o relacji mężczyzna, kobieta i tak dalej. I mówi, wiesz co? Wróciła taka trochę, tak to, wiesz co? One są jakieś porąbane. Tak do mnie, przepraszam, cytuję, nie? Co? No bo ja co, ja o czymś mówię, że i słyszę ciągle, a ja, nazwaliśmy to efektem a ja, czyli jakby takiego rozdzielania ciągle, rozdzielania, jak ty, to i ja, a to ma być jedno ciało. A ja, właśnie posłuszeństwo to jest, że nie ma tego. I posłuszeństwo to jest przede wszystkim pierwszeństwo słuchania przed mówieniem. Ja mówię tak, w języku polskim, zobaczę, tam jest dalej, bo ja nie wiem, jaki jest slajd dalej. Dobrze, niech to zostanie, ale powiem tak, jeszcze jeśli chodzi o posłuszeństwo. Mamy taką świetną rzecz w języku polskim, że wyraz posłuszeństwo pochodzi od czego? Od słuchania. Od słuchania. Czyli posłuszeństwo to jest posłuchanie, przerobienie, przemyślenie i działanie później. Więc to jest najważniejsze. W posłuszeństwie chodzi o to, żeby słuchać siebie nawzajem. Nie gadać, słuchać. Nie zagadywać. Najpierw wysłuchać, nie reagować. Wysłuchać. I znowu ze świętego Pawła przypominamy powołanie nasze w małżeństwie. A więc kobieta i mężczyzna jest powołana do tego, żeby być żoną, matką, potem żoną on mężem, ona matką, on ojcem. On później ojcem. I tak przypominamy ten slajd, który już wcześniej był, prawda? Ona miłość, on świat, ona i tak dalej, to już było. Jeżeli chodzi o same relacje, bo znowu w nich żyjemy, to pamiętajmy, że podstawowy jest ten trójkąt relacji, nasza wiara, nasza miłość, ten trójkąt relacji, Bóg, który jest obecny w każdym małżeństwie sakramentalnym, Chrystus, który jest zawsze obecny, ale potem się pojawiają dzieci, teściowie, świekra, świekr, teść, teściowa, prawda, dziadkowie, dalsza rodzina, kościół, szkoła, pani w klasie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie relacje działają. Teraz, jak się pojawiają dzieci, to jak się stajemy ojcem i matką, to też tutaj widzimy, pojawia się wiele problemów związanych z tym, że szczególnie na przykład panie się niesamowicie, matki młode, pierwsze matki, się niesamowicie mocno koncentrują na dziecku. To jest pierwszy problem młodych mężów, młodych ojców, które mówią tak, no piękna była, świetna, ale tam z domu nie wyszła, zanim się nie zrobiła nabóstwo i w ogóle, nie, jak się dziecko rodziło, panie, ja już nie istnieję, mnie nie ma. Ona w tych papilotach, przyklepniętych kapciach, w podomce cały czas i najważniejsze jest to dziecko. My bardzo często młodym ludziom mówimy, że w tym to, słuchajcie, jak się wam dziecko, jak się, do kobiety, jak się tobie dziecko urodzi pierwsze, nie, to wydrukuj na dużej takiej kartce, przed urodzeniem, wydrukuj na dużej takiej kartce, Dusia, zanim pójdziesz do szpitala rodzić, zanim pójdziesz w drugiej takiej kartce, opraw w ramki i powiesz dokładnie nad łóżkiem dziecka, że ile razy do niego polecisz, żebyś to miała w oczach. I tam ma być napisane, mąż jest najważniejszy. Żebyś to widziała. Mąż jest najważniejszy. No, to pomaga, ale nie do końca. Zawsze mówię, że takim najlepszym lekarstwem na te wszystkie problemy wchodzenia w ojcostwo, macierzyństwo jest drugie dziecko. Tam jeszcze nie wszystko do końca, prawda? Najlepiej potem trzecie dziecko, a nasza synowa mówi, Agnieszka, czyli w naszej nomenklaturze nie synowa, tylko córeczka, bo jest mama i mamusia i córka i córeczka, nie? I córeczka, Agnieszka mówi, że słuchajcie, no, pełnia uczucia, to jest czwarte. Pełnia radość, już wszystko wiesz, nic cię nie niepokoi, wszystko znasz. Opowiada historię, jak jest w sklepie, Antoś, 4-latka, miał wtedy, Antoś od urodzenia inżynier. Mały inżynier, śrubki, tego, jakieś tam pokręciołka i tak dalej. Kiedyś przysłali mi zdjęcie, jak Antoś zasnął, nie z misiem, z miernikiem uniwersalnym takim. Porwał ojcu, przytulił się i tak śpi z tym miernikiem. Jak przychodzi do nas, do laboratorium, to też od razu tam coś by robił, nie? I Antoś w jakiejś tam kastoramie czy czymś został przy śrubkach i te śrubki tam przykręca, pasuje, czy działa, bawi się. Więc Agnieszka, czwarte dziecko, spokojnie, odchodzi, dalej coś to kupuje. I to zawsze się znajdzie jakaś taka pani, młode mamy wiedzą, która się tam zaopiekuje, wie lepiej, jak się z dzieckiem obchodzić, nie? I przyszła i tak Aga mówi, słyszę tak, jak, proszę pani, to pani syn? Tak, mój, niech się pani z nim tu zaopiekuje, bo on jeszcze te śrubki połknie. Matka czwartego dziecka odpowiada, niech się pani niepokoi, on je śrubki, to jest czwarte dziecko. Pełen spokój, relaks, dopiero jest w tym momencie, jest, że tak powiem, stare indiańskie przysłowie, jak małżonkowie, jak rodzice powinni jakby patrzeć na dzieci. Dziecko jest tylko gościem w twoim domu. No, zaprasza się, bo bardzo fajnie przychodzi. Jak przyjdzie, to te 20 parę lat siedzi. Ale gość. Więc Indianie mówią tak, nakarm, naucz, pójść wolno. Dotykamy tego problemu opuści. Zobaczcie, tylko teraz z drugiej strony. Teraz z drugiej strony. Słuchajcie, to jest naprawdę poważny problem w bardzo wielu małżeństwach. To jest tak, że narzeczeni często zgłaszają, że już będą mieli problemy, bo już widzą, jak mamusia, prawda? Córka nam opowiedziała autentyczną historię, nie? Jak to, mówię, wiesz, tato, jak młodzi ludzie żyją. No wiesz, tu praca, korporacje, coś tam, wiesz, tego czasu nie ma, no więc wiesz, pizza, Chińczyk, nie, na obiad, bo ja staram się też gotować, ale wiesz, no czasem nie wychodzi. Bogu dzięki, mamy Chińczyka, widzę, wiem, nie, z początku młodzi, to wiadomo, tak to jest, nie? Opowiada autentyczną historię. Młode małżeństwo, mieszkają już na swoim. Mama jego codziennie dzwoni. Co, synku, jadłeś dziś na obiad? No pizzę mieliśmy. Co, synku, a dziś Chińczyka. A dziś poszliśmy tam do tam, gdzieś tamtego, nie? Dziewczyna się wkurzyła tym, po którymś telefonie, wzięła kartkę papieru, zrobiła list na cały miesiąc, schabowy, buraczki, ziemniaczki. Dzień kolejny, Chateaubriand z pieczarkami i tak dalej. Gęś z indyka i tak dalej. Wypisałem mu taką całą listę, mówi, masz. I odhaczaj. Co powiedziałeś? Odcięłaś. Więc to odcinanie powinno być z obydwu stron. Dalej jedziemy. Dziecko potrzebuje czterech miłości. Dziecko potrzebuje czterech miłości. Tak mówi Jacek właśnie Kulikowski, że przede wszystkim matka, ojciec, rodzice potrzebuje miłości między rodzicami. Zobaczcie, jak dziecko buduje relacje do tych wszystkich trzech osób. Są trzy osoby, więc ona buduje relacje do wszystkich. Potrzebuje relacje ojciec, miłość, matka, miłość. Ich miłości potrzebuje bardzo. Niesamowicie dzieci są czułe na miłość rodziców. Niesamowicie, bo wiedzą intuicyjnie, one są z tej miłości, bo miłość jest połączona z życiem. Naszym stworzeniu, więc one są z tej miłości. Więc jak ginie miłość między rodzicami, to dla dziecka ginie jakby istota, przyczyna, dla której one w ogóle się pojawiły na tym świecie. To tak jakby wyrwać, że tak powiem, świat spod nóg. I oczywiście potrzebuje miłości Boga. Z tych czterech miłości tylko jedna jest niezawodna. Ta czwarta. Nie? Ta czwarta. Ojciec. Rola ojca jest niesamowita i bardzo ważna. Przede wszystkim ojciec, jako ten głowa rodziny, decydent, ten, który podejmuje te najważniejsze decyzje, odgrywa niesamowitą rolę przede wszystkim w rozwoju religijnym dziecka, dlatego że niesie obraz Boga. Dla dziecka małego ojciec jest Bogiem. Ojciec robi cuda, jak Pan Bóg dla małego dziecka. Ojciec jest, potrafi zrobić cuda. Jak mówiłaś do taty, jak popsułaś coś? Ika była matką dziewczynką, Marysia była matką dziewczynką, coś zepsuła, idzie do taty i mówiła Ika puła, tata pawi. Czyli Ika zepsuła, tata naprawi. Uczyni cud. Nie działało? Działa. Jest. Ojciec pokazuje, wprowadza świat. To są cuda dla małego dziecka. Więc to jest obraz Boga. Zobaczcie, jak to wiele... Tutaj są takie koszulki, prawda? Miss Broket, panna popsulska, pan popsulski i pan naprawiać. Mr. Fixit. Mężczyzna. Ojciec nadaje imię dziecku tak naprawdę. Zawsze to było w tradycji i w Biblii na przykład. Rachela rodzi syna. Rodzi syna i rodzi go w bólach. Józefa nie ma wtedy przy nim. Nie ma przy niej. Ona go w dużych bólach rodzi, tego wreszcie upragnionego syna. Rodzi mu tego syna i w tych bólach strasznie ona, że to potem umiera w tym połogu. Ona umiera i nadaje mu imię Ben-Oni, czyli syn boleści. Pytanie dla mężczyzn. Który z was chciałby się nazywać syn boleści? Słuchaj, synu boleści, skoczysz na piwo? synu boleści, zagramy gdzieś w piłkę, no tragedia. Tragedia. Ale to jest kobiece spojrzenie, bo ona to przeżywała, te jej bóle rodzenia, prawda? Józef wraca i mówi tak, nie, on się nie będzie nazywał syn boleści. On się będzie nazywał Benjamin. Benjamin. Syn prawicy. Syn mojej prawicy. No, już lepiej brzmi. Synu prawicy. Dziś będziesz grał w ataku. Mamy, nie? Dziś ty dowodzisz. Syn prawicy. Ojciec wprowadza w świat męskości. To jest słowiańskie jeszcze, prawda, te postrzyżyny na przykład. Tam do 7 lat bodajże to było, że był całkowicie pod opieką matki, a potem przechodził pod opiekę ojca. Całkowicie przechodził pod opiekę ojca. To ojciec go wprowadzał. Wiele jest takich zwyczajów właśnie przez antropologów podawanych, że ta inicjacja chłopców w męskość jest wprowadzana przez mężczyzn. To jest tak, że brało tych chłopaków i na przykład kazano im przeżyć noc w lesie. Przeżyć noc w lesie. Jak ktoś, pamiętam, jak kiedyś wracaliśmy przez Puszczę Białowieską na rowerach i się ściemniło, słuchajcie. Las spokojny, żadnej zwierzyny, nic nie ma. Ale jedziemy, cisza, ciemno, oko wykol i takie gałązki w lesie. Chrup, chrup, chrup. No niedźwiedź idzie. Normalnie niedźwiedź idzie, prawda? Bo las, strach ma wielkie oczy i w tym lesie człowiek na przykład się boi. I ci chłopcy w tym lesie musieli się zmierzyć ze swoim strachem, musieli to przeżyć. Oczywiście za każdym drzewem w tym lesie stał jakiś wujek. I pilnował, żeby mi się, broń Boże, nic nie stało, nie? To było tak zorganizowane, ale to mężczyźni wprowadzają w ten świat, pokazują reguły, jak po prostu przeżyć, jak być mężczyzną. I taka potrzeba takiego bliskiego kontaktu syna z ojcem jest absolutnie naturalna. To te wszystkie zabawy, w to tarmoszenie, nie? I to nie dotyczy tylko ojców, jak nasze wnuki przychodzą do nas, to jest taka czasem bitwa na poduszki, że ja naprawdę mam dotąd, nie? No walą, i najgorsze jest to, że oni walą ile mogą, a ja muszę uważać. A im mniejsze, tym wali z większą siłą. Tam starsi to już się miarkują, nie? Wiedzą, że lepiej, żeby dziadek przeżył, bo jeszcze się przyda. Ale młodszy to wali tak, ile może. Okej, okay, jedziemy dalej. Więc te wspólne wyprawy i tak dalej. Potem przychodzi okres buntu. Niesamowicie ważny. Spotkałem ludzi, którzy mówią, nie, ty tam opowiadasz o jakimś okresie buntów. Ja to w ogóle żadnego tam nie widziałem. Nie, u mnie to nie było tak. Nigdy tak nie jest. Okres buntu jest naturalny, oczywisty, myślę o nastolatkach, nie? Musi być. Jeżeli nie widziałeś, to znaczy przegapiłeś. Przegapiłeś albo tak zablokowałeś, że uciekło ci to. Tu jest takie słynne właśnie powiedzenie Marka Twaina, nie? Kiedy miałem 14 lat, ja to mówię, mówimy to do młodzieży, nawet w tym wieku, nie? 14 lat i oni też się śmieją. Chociaż uważają, że ich ojciec na dziś jest bezdennie głupi. Nie? I potem właśnie, a gdy skończyłem 21, nie mogę się nadziwić, jak on zmądrzał przez te 7 lat. Ojciec niewiele zmądrzał, jeżeli w ogóle, nie? Natomiast to jest ta dynamika wzrostu, nie? Taka, jeżeli chodzi o ojca i syna, najważniejszym, dziecko generalnie, najwyższym zadaniem ojca jest przekonanie o jego wartości. O wartości dziecka, o jego własnej wartości. To musi usłyszeć od ojca. Jak nie usłyszy tego od ojca, jest słabo. To jest złamane troszeczkę życie. Musi usłyszeć od ojca. I to jest chłopak, musi usłyszeć, dałeś radę, jesteś dzielny. Jesteś dzielny, dałeś radę. A córka musi usłyszeć, jesteś piękna. Jesteś najpiękniejsza. I potem taka 4-latka, już wtedy pamiętam moją córeczkę, łapała mnie za jeden palec, bo więcej nie mogła. I ona mnie prowadziła na spacer. Ona się na mnie uczyła, jak się steruje mężczyzną. I to jest właśnie, jak się zarządza mężczyzną, uczyła się tego daru działania wpływem, nie? Pamiętam, siedzę przy komputerze, ona ma, nie wiem, 5-6 lat, siedzę przy komputerze i coś tam robię. No wiadomo, koncentracja, mężczyzna, zapominam o całym świecie, skończyć, a w międzyczasie nam się zepsuły drzwi do łazienki, to znaczy jeden zawias wypadł i drzwi do łazienki wypadały od czasu do czasu. No sytuacja dość krępująca, prawda? Łazienka nie ma drzwi. Więc ona mówi, przychodzi, mówi, tatuś, a sami byliśmy w domu, żona gdzieś pojechała, tatuś, a naprawisz te drzwi do łazienki? Tak, tak, córeczko, tak. A kiedy? No zaraz, tylko muszę tu skończyć. No i tam, po pewnym czasie wraca, tatuś, a kiedy naprawisz? No zaraz, wiesz, tylko no, muszę tu skończyć, tam muszę pozbierać narzędzia. Po pewnym czasie znowu wraca i mówi, tatuś, a jakie są potrzebne narzędzia do tego? Co ty będziesz potrzebował? Co potrzebujesz? No to ja mówię, jest okazja pozbyć się jej na dłużej, nie? To To mówię, wiesz, młotek, śrubokręt, wiertarka, coś tam, wymieniam listę narzędzi. Zniknęła na pół godziny, a ja zadowolony, tam już prawie kończę. Słyszę jakieś sapanie, idzie po piętrze na całą górę i wszystko, co powiedziałem, cały ten komplet, bęc mi w klawiaturę, masz, możesz naprawiać. Działanie wpływem. Nauczyłeś się, jak to się robi, dziś jest szczęśliwą mężatką, prawda? Paweł, happy, naprawdę, szczęśliwy mężczyzna. Tak więc relacje, dzieci, rodzice, odsyłamy was do księgi Tobiasza. Tam jest świetne to wszystko pokazane. Tam jest pokazane, jak Bóg interweniuje, jak jest jakby to cała historia, interwencja Boża. Jak Bóg im zsyła anioła, a oni w ogóle się nie orientują, że to jest anioł, nie? Oni w ogóle chcieli mu dać połowę tego srebra, co pomógł im przynieść, uratować tę rodzinę. I ten sam anioł musiał im powiedzieć, słuchajcie, ale ja jestem aniołem, nie wiem, czy zauważyliście, ale jestem aniołem, nie? I tak dalej. Właściwie jedyną istotą, która się najprawdopodobniej w tej księdze Tobiasza zorientowała, że to jest anioł, to był pies. Bo tam występuje pies i tam jest taki tekst, że jak on się postanawiał, idzie, ten zesłany anioł, idzie z tym synem do krainy nieznanej synowi, daleko, gdzieś tam przynieść to srebro, które mu się należało, tego ojca, to jest taki tekst, i poszedł z nimi pies. I potem znowu ten pies z nimi wrócił. Więc bodajże chyba ten pies jedynie coś tam wywąchał. O, to jest coś, to nie jest człowiek. To jest coś specjalnego. Tutaj odsyłamy. Dawa się to jest kwestia zagrożenia właśnie, działania w zagrożeniu, wielka ryba i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz przypominamy, to już był ten slajd, przypominamy takie podsumowanie. Familiaris Consortio, dość wczesna adhortacja świętego Jana Pawła II, życie poczęte, wychowanie, praca zawodowa, przykład dojrzałej postawy. Takie cechy ojca, które warto mieć, właśnie opiekuńczość, cierpliwość, konsekwencja, stanowczość też, ciepła, ale i życzliwa, komunikatywność, dyskretne sprawowanie tej władzy, życzliwość, poczucie humoru. Poczucie humoru jest świetną rzeczą, że nawet tutaj tego używaliśmy. Bardzo wiele jakby spraw można wyjaśnić, czy też uprościć poprzez humor. My to często stosujemy, bo przychodzimy na jakąś rekolekcję, nie znamy publiczności i zaczynamy od opowiadania jakichś dowcipów, nie? Że na przykład chodzi święty Piotr po niebie i tak tam są różne drzwi dla różnych tam kategorii, nie? Otwiera te różne drzwi, patrzy, ile tam stoi i przyszedł, otworzy takie drzwi, na których jest napisane dla mężczyzn, którzy się dali zdominować przez żony. I tak patrzy, a tam kolejka po horyzonty niemieckie tych facetów stoi, nie? Pokiwał głową, przymknął, poszedł dalej, otwiera kolejne drzwi dla mężczyzn, którzy się nie dali zdominować przez żony. Patrzy, a tam stoi jeden facecik. Taki niewysoki, chudziutki, mały taki facecik stoi. Święty Piotr się ucieszył. Chłopie, wchodź. Opowiadaj. No powiedz mi, jak ty dałeś radę. Ja nic nie wiem. Tu mi żona kazała stanąć. I wtedy patrzymy, kto się śmieje, kto się nie śmieje. I już wiemy. Także polecamy tą metodę właśnie dla takiego wczesnego rozpoznania sytuacji, bo to jest, wiecie Państwo, to się zdobywa zaufanie słuchacza, jednocześnie oni od razu ci ludzie mówią i można przejść, że tak powiem, od razu do rzeczy. Matka. Właśnie, niewiastę dzielną ktoś znajdzie i wartość przewyższa perły. I tu to wszystko, co mówiliśmy o różnicach, to wszystko znajduje jakby swoją realizację w macierzyństwie, a więc troska o ludzkie oblicze ziemi, o dzieci, o to natchnięcie dla męża właśnie, to działanie wpływem również, budowa relacji, budowa społeczeństwa, budowa cywilizacji. To jest kobiety. One tkają tę siatkę. Kiedyś mu świętej pamięci teść zawołał do okna i mówi, zobacz, ona tak narzeka, że te siaty takie ciężkie musi ze sklepów nosić na mamę, 97 lat. Ma w tej chwili, tak? Już skończyła. Mama skończyła 97. Tak. I mówi tak, pokazuje i mówi, zobacz. Ja tak patrzę, a ona, z kim ona rozmawia? A to sąsiadka ich jest. I stoją obydwie panie, obydwie z siatami. Matka Polka. Teś mówi ten sposób. Słuchaj, one tak już od 2 godzin. Ja mówię, tata, one budują tkankę cywilizacji naszej. One wymieniają informacje. Ty ją więcej odsłuchuj. To będziesz wiedział, a tak to one się wzajemnie tam poszły się odsłuchiwać, nie? Kiedyś spotkaliśmy córka. To też jest świetne doświadczenie, szczególnie dla mężczyzny. Córka bardziej wrażliwa niż syn, mocniej przeżywa różne słabości. Szczególne wsparcie jest potrzebne. I kiedyś mamy takiego znajomego stolarza w Sierakowicach. Sierakowice to jest wyjątkowa mapa, wyjątkowe miasto i teren na mapie Polski, bo tam średnia dzieci no, szczytuje, to jest najwyższy, tam czwórka to jest średnia w Sierakowicach. To jest takie miejsce. Nasz kochany pan stolarz ma piątkę dzieci, cztery córki i ostatni syn. I tak ciągle jakby słyszałem w jego głosie takie, no bo ma warsztat, maszyny, ja tam mu regularnie naprawiam te maszyny, bo z drugiej ręki, więc serwisu nie ma, więc tam co pewien czas dojeżdżam i te jego automaty stolarskie, to naprawdę potężne komputery. Za to stolarkę mamy top i za darmo, nie? Jeździ mu, naprawiam mu te automaty i on tak ciągle narzekał, no trawda, ale jeden tylko. Bogu dzięki, chłopak ma zainteresowanie w tym warsztacie, więc jakoś tam te serce ojca, prawda, ktoś to przejmie i tak dalej. Ale myśmy wtedy, pamiętam, byliśmy kiedyś u niego, bo żona była też w warsztacie i wtedy powiedzieliśmy mu coś takiego, że panie, córka to jest perła. Córka to jest perła. Wychowanie córki to towarzyszenie na rodzinach drogocennej perły. I wtedy żona do nas, a przyjdą państwo dziś do nas na obiad? Jesteśmy zaproszeni, no tak. Takiego obiadu dawno nie jeden, prawda? To, super było. No, trochę chyba dotarło, bo już tych narzekań, że prawda, cztery córki nie było, zrozumiał, że coś jest. Okej. Okay. O, to jest taki piękny tekst właśnie a propos relacji i córka i tak dalej. Przychodzi lekarz do chorego chłopczyka, braciszka i przeziębiony i widzi, że dziewczynka biega boso, nie? I mówi, słuchaj ślicznotko, włóż buciki, bo skończysz tak jak braciszek, nie? Lekarz poszedł i tak dalej. Mama odprowadziła lekarza, patrzy na córeczkę, dalej biega boso i się pyta, a nie słyszałaś, co pan doktor powiedział? Tak, słyszałam. Jestem ślicznotką. To jest właśnie to. Kobieta. Piękno, prawda? Relacja córka-matka. Słuchajcie, relacja córka-matka. 4 lata. Mama wie wszystko. Wszystko. Do mamy ze wszystkim. 8 lat. No, mama wie bardzo dużo, bo już jest w szkole, już wiesz, mama też wie bardzo dużo, nie? 12 lat. Mama nie wie wszystkiego. 14 lat. Mama nic nie wie. Tak jak syn do ojca, bezdennie głupi facet jest, nie? Mama nic nie wie. 16 lat. Mama? Co tam mama? Co tam mama? 18 lat. Mama jest starej daty. Teraz to nowy czas. To jest zupełnie wszystko inaczej. 25. No, może mama wie. 35 lat. Najpierw zapytam mamę. Zobaczcie, ona to już zaczyna swoje doświadczenia w tym się zdobywać. 45 lat. Zrobię tak, jak mówi mama. 75 lat. Chciałabym móc zapytać mamę. Tak to jest. A mama już niestety nie wie. Teraz ostatni temat na koniec, proszę Państwa, chcemy Wam powiedzieć właśnie, bo o tym też warto rozmawiać. Z racji, że poruszacie się po temacie płciowości, to jest pewien temat, takie tabu, coś, co małżeństwa sobie, szczególnie młode, nie dają z tym rady. Dzisiejszy świat jest straszliwie przeerotyzowany, prawda? Nie można wyjść z normalnego, z jakiegoś tam większego sklepu, nie otarwszy się o prezerwatywy, nie? I to jeszcze ci wystawiają tak, to nie w każdym jest, Bogu dzięki, ale tak ci jeszcze wystawiają. Ja to czasem chodzę i to fotografuję, żeby pokazać, o co tu w ogóle chodzi. To jakiś interes ekonomiczny? Nie, to jest pranie mózgu. Tam nie ma żadnego interesu na tym. To jest pranie mózgu. Kiedyś w aptece, to tam pracują specjaliści, nie? Więc tam ci to wiedzieli, o co chodzi. Więc oni na jednej półeczce położyli prezerwatywy i testy ciążowe. Bo wiedzą, że zaraz będzie potrzebne drugie. Jak rozmawiać z dziećmi o płciowości? I teraz tak, to jest też takie zadanie troszeczkę dla doradców rodzinnych, zwłaszcza, bo my się poruszamy po tym temacie, mamy go, że tak powiem, przepracowany i warto również ludziom jakby przekazywać podstawowe informacje, jak to mówić, jak dalej z dziećmi robić, jakby i pokazywać im jeszcze jedno, że to, że oni wejdą, że oni poznają, zaakceptują swój świat płodności, poznają go, to efektem tego będzie to, że będą wiedzieli, jak rozmawiać z dziećmi o płodności, bo to dla nich nie będzie jakiś temat tabu, że to będą mieli przerobione ze sobą. A o płciowości dzieci mogą się dowiedzieć, powinni się dowiedzieć tylko i wyłącznie od rodziców. To są pierwsi nauczyciele. Tylko i wyłącznie. Tylko to gwarantuje, że to dziecko dorośnie i wrastając, wchodząc w życie, uzyskując coraz więcej wolności, będzie zachowywało się tak, jakbyś chciał. Oczywiście kiedyś dawno to była taka koncepcja uśpienia seksualnego dziecka. Dzisiaj jest tak, że mamy takie dylematy, czy w ogóle z przedszkolakiem rozmawiać, czy to nie za wcześnie i co on z tego zrozumie. Odpowiedź jest taka, nie mamy wyboru, musimy rozmawiać. Musimy rozmawiać. Dlaczego? Bo dzieci są bardzo wrażliwe i inteligentne, chłoną informacje z otoczenia. To rodzice są odpowiedzialni za to, skąd dzieci cierpią informacje. I jeżeli rodzice nie zapewnią tej informacji, to zapewni to tak zwana ulica, czyli internet. I będzie to bardzo niedobre. Będzie to najgorsze, jakie może być. Czyli tak, dlaczego musimy rozmawiać? Aby przygotowania do pierwszej randki córki nie wyglądały następująco. On nie rozmawiał ze swoją córką, ona idzie na pierwszą randkę, więc on wyjął tego Winchestera i go pucuje, prawda? To jest tylko, to jest tak. Przyczyny naszych oporów, to jest tak, właśnie, że seksualność dla wielu ludzi jest tematem tabu. I teraz tak, to co się my tutaj o tej płciowości, płodności uczymy, to powoduje, że dla nas to jest temat, widzimy, w tym momencie wydobywamy coś z niej najważniejsze, że to jest dobre i piękne i święte, mówiąc krótko, prawda? Że to jest święte, święte, dobre, piękne. W związku z czym jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy. Dalej, seksualność dotyka sfery intymnej każdego człowieka, bo albo jest się chłopcem, albo jest się mężczyzną, albo kobietą, to już od poczęcia. Problem jest taki, że brakuje terminów w języku potocznym. Albo mamy terminy zimne, medyczne, biologiczne, albo wprost po prostu wulgarne. Więc tutaj trzeba się... Kiedy rozmawiać? Kiedy zapyta? Jak milczy zbyt długo, to już jest niepokojący sygnał. I jest jedna zasada, którą możemy wam powiedzieć, że na pewno się zdarzy z dziećmi. Dziecko o ten temat zapyta zawsze w najmniej odpowiednim momencie dla rodzica. Zawsze. Wybierze najgorszy moment, kiedy nie będziesz miał czasu. Dlaczego? Bo ono wie, że to jest dla niego ważne, że to jest bardzo ważny temat. Ono z nim chodzi przez pewien czas i się boi, po prostu boi się tej reakcji. Ono obserwuje świat. I wybierze taki moment dla niego najbardziej bezpieczny. Pamiętam lata temu dzwoni do nas synowa Agnieszka, czyli córeczka. Innymi słowy mówią, tata, słuchaj, co robić, bo tutaj, słuchaj, mieliśmy takie gości, spóźniony obiad przygotowywałam, mieli przyjść goście, więc my tu dwie dziewczyny w kuchni dziabiemy te sałatki, coś tam robimy i tak dalej, pełne zamieszanie jest i nagle słyszę z tyłu tekst, kto to był? Basi, która miała wtedy, nie wiem, 12 lat, coś koło tego. Słyszę taki tekst z tyłu, tutaj cały czas w tej kuchni, pewnie wiedzą, jaka to jest atmosfera wtedy, tu, nie? I słyszę nawet tak, mama, a dziewczyny w klasie mówią, że żeby mieć dzieci, trzeba mieć seks. O co chodzi w tym momencie? I ja mówię, co powiedziałaś? No, że poczekaj, dobrze, nie teraz, teraz obiad, później. Mówię, Aga, no dobrze, możesz odłożyć, ale wieczorem musisz do tego nawiązać. Jak odłożysz na jutro, przegrałaś. Musisz wieczorem do tego nawiązać. Musisz nawiązać. Kiedyś przyszedł do nas czterolatek, jak się nam... Nasza córa jest pierwszą wnuczką. Mamy. Pierwszą wnuczką. Więc była sensacja, jest dziewczyna, pierwsza wreszcie, to już teść, który miał same córy, potem miał samych wnuków i tam było pięcioro. Cztery córy, pięciu wnuków, no ja podniosłem kiedyś rękę, tata, nie marudź, bo narzekam, bo dobra, zapewniłem ci pierwszego wnuka, będziesz miał pierwszą wnuczkę. Wszyscy się uśmiali, ha, 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 ale słowo się rzekło, kobyłka, czyli Asia w domu. Asia w domu i przyszedł mały nasz Krześniak, 3 czy 4 latka miał. Coś tak. Prawie 4 latka, już mówił i tak dalej. Słuchajcie, albo jest się chłopcem, albo jest się dziewczyną. I przyszedł ten wnieśniak, Asia spała u góry i mówi tak. Czy ja mogę zobaczyć Asię? Bo wszyscy chodzili ją oglądać, nie? No, nasza mamusia, teściowa to rozebrała i sprawdziła, czy na pewno. Okej, okay, wszystko się zgadza. Dziewczyna, dobrze, jest dobrze. Wojtek poszedł, z Wojtkiem i Wojtek tak patrzy na nią i mówi, wujek, jej jest za gorąco. Ja mówię, wiesz, no może rzeczywiście kaftanik, no taki sweterek miałem, zdjąłem, nie? Wujek, jej jest jeszcze za rdzej, dalej jest za gorąco. Ale myślę, oho, chyba wiem, o co ci chodzi. Dobra, rozebrałem, dostała pieluszka, dalej. Nie, wujek, jej jest bardzo gorąco, jeszcze. Dobra, to już jest pewność. Rozebrałem, Asia sote, prawda? Wujek, ale ona nie ma. Dlaczego? No to już wiem, że już mogę ubrać się z powrotem. I pytam go, słuchaj Wojtek, mówię, a kim ty jesteś? No ja jestem chłopak. A twój tata? Chłopak. A twoja mama? Dziewczyna. A Asia? Dziewczyna. Ja mówię, no widzisz, to wszystko jest po to, że jak ona dorośnie, to będzie matką. A jak ty dorośniesz, to będziesz jak twój tata. Będziesz ojcem. I on zrobił takie oczy, odrzucił się napięcie i poleciał na dół, wskoczył na kolana ojca i coś tam rozmawiali. Ja potem go pytam, ty Andrzej, ty słuchaj, co on ci tam opowiadał? Słuchaj, przyleciał do mnie niesamowicie taki, mówi, słuchaj, tata, jak ja dorosnę, będę taki jak ty. I to było to. Powiązanie płciowości z tą podstawową rolą. Nie? On w ogóle w tym momencie zapomniał, już nie interesowało tam. Coś tam, czterolatek, niecałe, już gdzieś coś usłyszał, już wiedział. Nie? Więc była okazja sprawdzenia, jak to jest naprawdę, całkowicie naturalna i nagle. Więc to było to. Jak rozmawiać? Konkretnie i treściwie. To są bardzo często proste pytania. Skąd się biorą dzieci? Odpowiedź. Dzieci się rodzą. Potem jest druga faza. A kto rodzi? Kto mnie urodził? Mama. Mama potwierdza, tak. Problem dorosłych jest taki, no to świetnie w tej historii, którą Jacek Kulikowski, pewnie Państwo znają tą historię, jak to rodzice są w pokoju, a dwoje młodych synów w osobnym pokoju słyszą rozmowę tych chłopaków, pięciolatek, ośmiolatek i pięciolatek pyta ośmiolatka, ty, a jak się robi syna? Na boku czy na brzuszku? No więc co w głowie rodziców jest, nie? Boże, co oni tam pędem do tego pokoju, a starszy uczy młodszy, młodszy się uczy starszego, jak się przeżegna. I się pyta, ty, gdzie się robi syna? W imię ojca i syna. Na boku, czy na brzuszku, czy na boku, nie? Tu, czy tu. Ta sytuacja pokazuje, że jakby naturalność myślenia dziecka, teraz czysta, naturalna, i jednocześnie, co tu dużo mówić, zepsucie już dorosłych, prawda, przez świat. Że my, no, bo jak się robi syna? Takim pięciolatek, jak się robi syna? No, co jest, nie? On mi ojca i syna, tu nie wiedział do końca, jak to jest, prawda? Więc zasady te podstawowe rozmowy są takie. Mówimy prawdę. Odpowiadamy pytanie, nie odpowiadamy pytaniem na pytanie. Broń Boże. Pytanie na pytanie to oznacza, podtek jest taki, nie pytaj więcej. Nie pytaj więcej. Nie reagujemy, broń Boże, emocjonalnie, ale żeby to robić, sami musimy mieć ten temat przerobiony. Prawda? Sami się ten temat przerobiony. Nie wyprzedzamy pytań dziecka. Spokojnie czekamy. Też kolejna historia opowiedziana nam przez małżonków na rekolekcjach. Małżeństwo miało 6 dzieci. Najstarsza córka doszła do tego wieku, już wszystkie pytania były i na końcu było pytanie, mama, tata siedzą, było pytanie, no ale tata, ale powiedzcie mi, jak ta komórka się tam w ogóle przedostaje, jak ona tam wchodzi. Ja wiem, te jajniki, coś tam, ale jak ten plemnik tam się dostaje? No więc już było niewiele brakowało, wytłumaczyli, jak to jest, prawda? Że ona się tam jednak dostaje, ten podarunek zostaje złożony, one tam przepływają później. I ona tak wysłuchała, zrobiła takie oczy i mówi do mamy, o Boże, mamo. A 6. To ty musiałaś z tą statą aż 6 razy robić. Aż 6 razy musiałaś to robić. Znowu spojrzenie natury dziecka, prawda? Więc jakby nie bać się tych rozmów z dziećmi, wiedzieć, że ich czas, że ich świat jest czysty, naturalny i właśnie przez te rozmowy, przez takie krok po kroku podawanie tych informacji, my je wzmacniamy i my je chronimy. Inna historia, jak ojciec opowiada, że pornografia. No, podstawowy problem w dzisiejszych czasach, względem na dostępność. Przerobił z 2 synów. Przerobił z synami temat, jak to jest, co to jest, dlaczego to jest niedobre, to jest kłamstwo, nie oglądamy tego, jest prawo, które zabrania tam pokazywania i tak dalej. I mówi tak, opowiada mi, gość opowiada w sposób, jestem na stacji benzynowej, płacę kartą za paliwo. Chłopaki w tym czasie buszują, jak to zwykle po tej stacji, a może się coś dla nich znajdzie. Nie? Buszują po tej stacji, ja płacę, tutaj karta włożona w ten, więc odejść nie mogę i słyszę takie teksty, tata, tu jest pornografia. No to ja nie mogę odejść i mówię, no wiecie co robić? Nie patrzeć. Nie możemy. To jest na wysokości oczu dziecka. I starszy dodaje, można by ich oskarżyć. I ojciec mówi tak, i wtedy widzę czerwonego jak burak, ajenta tej stacji, który pędem z zaplecza wypada, leci do tej półki, zgarnia wszystko co jest i na zaplecze z tym. Ale znowu, Ojciec powiedział, wytłumaczył, pokazał świat, pokazał jak się zachowywać, wie, że jest z nimi, jest porozumienie, komunikacja, już ich ochronił. My na to nie patrzymy. Tak jest. I no dobrze, jedziemy dalej. Co tam jest dalej? Podstawowe zasady rozmowy. Koniec. Dobrze, to słuchaj, nawet 10 minut przedłużyliśmy. No 12. No, dobrze, dobrze. Także tyle. To było, proszę Państwa, dziękujemy za uwagę. To było w bardzo dużym skrócie. Jeszcze raz powtarzamy. Myśmy starali się zawrzeć te treści, które na tych naszych spotkaniach z narzeczonymi, te różne problemy, które to przez te 30 lat, chcieliśmy je tak troszeczkę poadresować. Oczywiście wszystko zależy od Was. Teraz Wy to wszystko przejmujecie. Bierzcie te prezentacje, róbcie swoje. Uczcie ludzi, pokazujcie, że świat małżeństwa, świat miłości jest piękny, jest szczęściodajny, byle tylko ten trójkąt był równoboczny, zawsze był. Dziękujemy.
Słowa uczą, ale przykłady pociągają. Nie? I tutaj mieliśmy takie piękne połączenie i teorii i po prostu tych różnych świadectw, przykładów już przez lata, które nagromadziliście w swoim dorobku i takim osobistym i ze zasłyszenia. Także myślę, że te treści do nas z taką mocą i inaczej docierają i często właściwie zapamiętam nieraz przez pryzmat jednego przykładu nam ta cała treść się pięknie ułoży. Także słuchajcie kochani, dziękując też Wam bardzo serdecznie za przybycie i za to świadectwo życia i posługiwania. Zarządzam przerwę taką dłuższą, tak? Do 20-minutową teraz.
Ja tylko tytułem zachęty, abyście wytrwali, abyście... chciałem tylko dodać, że taka jest Boża ekonomia, ona nie jest ludzka. Boża ekonomia jest Boża i zasady są takie. Im więcej zdasz, to jeszcze więcej otrzymujesz. Ja mówię, myśmy w naszym życiu otrzymali dużo, dużo więcej, niż daliśmy tym ludziom. Naszego czasu, naszych sił, wysiłku. Otrzymaliśmy w naszym życiu, mamy na to dowody z tej perspektywy czasu. Dlatego pamiętajcie, nagroda jest wielka.